Skabra Lutum jest dziełem fikcyjnym. Jakakolwiek zbieżność nazwisk, zdarzeń, dat i nazw jest przypadkowa. Zbieżność miejsc z kolei jest całkowicie zamierzona.
Szanowni słuchacze i drogie słuchaczki, z miejsca od razu chcielibyśmy Was uspokoić. Nasz redaktor Marek Adamski współpracuje z Policją Wrocławia i przy poważnych sprawach nigdy nie pozwalamy na to, aby rozgłos czy sława były nadrzędne sprawiedliwości lub bezpieczeństwu. Chcemy też prosić Państwa, abyście nie ingerowali w działalność policji ani naszego redaktora, niezależnie od tego, co powie on w swoim programie. Nawołujemy do zachowania ostrożności i zdrowego rozsądku. Tak czy inaczej, zapraszamy Was już na trzecią z rzędu audycję pod tytułem Skabra Lutum – Głębia Wiary.
Szanowni słuchacze, przez długi czas zastanawiałem się nad tym, czy nasze śledztwo nie zaszło za daleko. Wygląda na to, że przyczyniłem się do czegoś okropnego. W antykwariacie, w najniższej szufladzie komody, rzeczywiście znajdowała się głowa. Wykonana z kamienia, lecz perfekcyjnie dopasowana do faktycznego wyglądu przedstawianej postaci. Chyba wiedzą już Państwo, czyja była to głowa. Fugger nie odzywał się do nikogo przez 2 tygodnie. Według nagrań z monitoringu antykwariatu oraz z ustaleń policji, miał ku temu dobry powód. Dzień po tym, jak Fugger rozmawiał ze mną w literatce, do jego zakładu pracy późną nocą po zamknięciu ktoś wtargnął. Niewysoka postać, ubrana w ciemną kurtkę i trampki i trzymająca coś sporego, zawiniętego w szal, otworzyła drzwi przy pomocy klucza, weszła do antykwariatu i skierowała się w stronę zaplecza. Tam kamer co prawda nie ma, lecz z pomieszczenia wyszła bez zawiniątka. Tym zawiniątkiem musiała być więc głowa. Gdy tylko przyjechałem na miejsce, Tomasz zadzwonił na policję. Nie próbował oskarżać mnie czy atakować. Wiedział, że nie miałem z tym nic wspólnego. Nie przeglądał wcześniej materiałów monitoringu, bo nic ze sklepu nie zniknęło. Zaśmiał się nawet gorzko, twierdząc, że przybyło mu asortymentu. Widać było po nim, że ledwo dotarło do niego wszystko, co się działo. Jego wieloletni partner biznesowy i przyjaciel zniknął, a teraz kamienna głowa, do perfekcji przypominająca go, znalazła się w antykwariacie. Policja przyjechała na miejsce i porozmawiała z Tomaszem oraz ze mną. Opowiedziałem im oczywiście o wszystkim, choć zapomniałem wspomnieć o zeszycie. Fakt, mógłbym zadzwonić na komisariat i powiedzieć o tym wprost, lecz nie zdążyłem jeszcze wykonać kserokopii wszystkich stron. Z pewnością to zrobię, drodzy słuchacze, po prostu potrzebuję nieco więcej czasu. Jestem w stałym kontakcie z policją. Oczywiście zabrali ze sobą głowę, gwoli zbadania jej. Mają odezwać się do mnie w ciągu najbliższych kilku dni. W mailu starszy aspirant, który zajmuje się sprawą, poinformował mnie, że znaleźli na posągu nieco tkanki organicznej. Może być to ważny trop do znalezienia Fuggera lub potencjalnie osoby odpowiedzialnej za podłożenie głowy. Przepraszam, że w poprzedniej odsłonie audycji nie powiedziałem, co znajdowało się na ostatniej stronie zeszytu. Był to, jak się zapewne część z Was zdążyła już domyślić, wizerunek głowy Fuggera. Bardzo dokładny swoją drogą. Pod spodem w zakładce imię znalazło się pełne imię i nazwisko antykwariusza, a przy serii piktogramów skreślona została ikona ust. Nad głową, jak przy wszystkich innych, znajdował się znajomy nam symbol. Styl szkicu i pismo było takie samo jak na poprzednich kartach. Czy oznaczało to, że Fugger wiedział, że jest następny? Długo myślałem nad znaczeniem piktogramów i wydaje mi się, że w końcu go zrozumiałem. Przyznam, że nie rozwiązałem tej zagadki sam, Pomogliście mi wy, a więc osoby, które pisały do mnie i do redakcji z własnymi teoriami oraz pomysłami. Dziękuję serdecznie Dominice i Antkowi, którzy nadesłali bardzo zbliżoną do mojej teorię. Według nas piktogramy oznaczają wykroczenia lub, jeśli mam być całkowicie dosadny, krzywdy wyrządzone Skabralutum lub innym podmiotom zainteresowanym sprawą. Członkowie kultu, a więc Ofir, Lea, Jakob, Joachim, Itamal, Hiob i Doris, musieli w pewnym momencie wprowadzić drastyczne metody dbania o anonimowość. Oczy oznaczały, że ktoś widział coś niepożądanego, może doświadczył czegoś, czego nie powinien był. Uszy, dana osoba mogła podsłuchiwać, interesować się, szukać informacji o kulcie. Usta, jak można się chyba domyślić, symbolizują przekazywanie wiedzy. Według logiki to musi być najgorsze przewinienie. Gdy przejrzałem zeszyt jeszcze raz, dostrzegłem, że symbole nie były jedynie jałowym przypomnieniem. Rzeczywiście, głowy, przy których wykreślone były oczy, posiadały wyraźne zniszczenia w okolicach oczu właśnie. Jeśli symbolem, który został skreślony, były uszy, tych na głowie nie było w ogóle. Usta z kolei... Usta widziałem sam. Kamienna głowa Fugera posiadała, co prawda, usta, lecz ktoś postarał się, aby w kamiennej rzeźbie bardzo jasno wykuć szwy. Zamknięte na zawsze, nie pisną już ani słówka. Nawet teraz, gdy o tym myślę, jestem całkowicie przerażony. Oczywiście, póki co, jest to jedynie teoria. Fizyczny dowód mam właściwie tylko na jeden z piktogramów. Nie widzę innego wytłumaczenia, lecz to, że coś jest logiczne, nie oznacza, że jest poznane. Szczególnie, że pierwsza głowa w książce nie miała żadnego symbolu. Czym zawinił ten nieszczęśnik i kim on właściwie był? Cóż, te pytania będą musiały poczekać. Nie mam na nie odpowiedzi i spodziewam się, że nie spadną mi na kolana znikąd. Będę musiał głęboko pogrzebać, aby zrozumieć, co kryje się za siatką kamiennych głów. Co do poszukiwań jednak, mam dla was drobny szczegół. Wpadłem na niego całkiem przypadkiem, lecz wydaje mi się cholernie ważny. Tuż przed rozpoczęciem kserowania zeszytu coś przykuło moją uwagę. Krzyż, który znajdował się na pasku, jak wspomniałem już w poprzedniej audycji, ewidentnie wskazywał jedną i konkretną stronę. Ramiona krzyża skierowane były w dół, lekko skrzywione w lewo, a dłuższa część, zakończona niejednolitą strzałką, kierowała się w prawy górny róg. I tak raz za razem, nie uważam, aby taka ilość krzyży miała być symbolem samym w sobie. To zapewne jeden z nich jest ważny, a reszta jest jedynie dekoracją. Gdy przenosiłem symbol za pomocą tabletu graficznego na komputer, przypadkowo zmieniłem kartę. Jako że symbol tworzyłem w postaci pliku PNG, nie posiadał on tła, więc gładko przeskoczył na zupełnie inną kartę. Może to urt szczęścia, ale tą kartą były otwarte Google Maps. Nie znam jeszcze Wrocławia wystarczająco dobrze, aby swobodnie się po nim poruszać, potrzebuję więc wciąż doszkalać się w przemierzaniu miasta. Próbowałem nawet GeoGuessera, tej gry, która przerzuca użytkownika w dowolne miejsce na mapach, lecz nie byłem w stanie ustawić tak małego zasięgu. Cóż, poza tym i tak tu jestem, więc równie dobrze mogę nauczyć się na własnej skórze. Ale wracając do rzeczy. Symbol przerzucił się na mapy i powstał schemat. Niedokładny, przypadkowy mogłoby się wydawać, ale nadal schemat. Jeśli by umiejscowić krzyż w taki sposób, w jaki narysowany był na pasku zeszytu, jednocześnie zachowując odpowiednie ustawienie róży wiatrów, maluje się przed nami ciekawy widok. Za punkt główny schematu wziąłem plac solny, z oczywistych powodów. Tam krzyż ma przecięcie poziomej i pionowej belki, na samym środku małej iglicy. Jeśli by skierować się w górę krzyża, czyli fizycznie na mapie na południowy zachód, strzałka kończy się wśród budynków od strony ulicy Szajnochy. Jeśli skierujemy się wzdłuż poziomego ramienia, Ze strony wschodniej trafimy na rynek. Ze strony zachodu dotrzemy jednak w ukryte lekko przejścia prowadzące z Placu Solnego na ulicę Psie Budy. I w tym momencie zniknęły wszelkie wątpliwości co do słuszności tego przypadku. Dokładnie albowiem w miejscu, w którym poziome ramię kończyło się po stronie zachodniej, znajdował się antykwariat Fugera. Co do Joty, położenie było perfekcyjne wręcz. Jakby to powiedzieli koledzy inżynierowie, znalazłem superpozycję naszej funkcji. Przeszedł mnie dreszcz, gdy zacząłem zastanawiać się nad implikacją odkrycia. Po znalezieniu tego miejsca postanowiłem przysiąść nad mapą dokładniej. Jak się okazało, było to zadanie wyjątkowo owocne. Pionowa belka krzyża kończyła się na gotyckim kościele pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej. Gdy tylko to dostrzegłem, od razu skierowałem się do zeszytu. Byłem pewien, że to ta sama katedra, w murach której znajduje się pierwsza głowa. Pomyliłem się oczywiście, gdyż adres wpisany pod nią głosił jasno – Plac Katedralny, który znajduje się ponad kilometr od miejsca. Przewertowałem zeszyt raz jeszcze, gdyż adres kościoła wydawał mi się nadal niezwykle znajomy. I okazało się to prawdą, gdyż na 17 stronie zeszytu odnalazłem go znowu. Świętej Elżbiety 1/2. Imię Beata Schulz. Wykreślony symbol – oczy. Głowa przedstawiała młodą kobietę. Ciężko było określić dokładny wiek, lecz ze względu na brak zmarszczek nie dałbym mniej więcej niż 35 lat. Wizerunki były wykonane misternie, a głowa Fugera do złudzenia przypominała jego rzeczywisty wygląd. Mogłem więc założyć, że zeszyt wiernie oddawał podobizny ludzi. Kobieta miała krótkie włosy, drobną szramę na policzku i strzaskane oczodoły. Wydawać by się mogło, że na wizerunku głowy oczu zwyczajnie brakowało, lecz cieniowanie, którym posługiwał się Fugger, sprawiło, że dostrzegłem rzeczywistość. W miejscu, gdzie powinny znajdować się jej oczy, podobizna kobiety nosiła duże pęknięcia. Wyglądały jak kratery. Oczy nie zostały wydłubane czy wyciągnięte z precyzją, nie. Ktoś je zmiażdżył. Twarz zastygła w przerażeniu i agonii, co artysta wykonujący głowę uchwycił z mrożącą krew w żyłach dokładnością. Po zbadaniu adresów z książki i naniesieniu ich na mapę, okazało się, że spora część pokrywa się z symbolem. Nie wszystkie, co prawda. Część z nich rozsiana była po reszcie Wrocławia, choć żadna nie wykraczała poza mniej więcej kilometrowy promień od Placu Solnego. Na ścieżce wyznaczonej przez krzyż czekać miały na mnie rzekomo cztery głowy, nie wliczając w to Beaty. Wyglądało więc na to, że czekała mnie drobna wycieczka. Wrocław pod śniegiem wygląda niesamowicie. W Gdańsku pada częściej, gdyż zimne wiatry ciągną do nas od morza, lecz chodzenie po ośnieżonym centrum Dolnego Śląska jest zwyczajnie przyjemniejsze. Tu chłód nie jest aż tak przeszywający. Tak czy inaczej, mieszkańcy Wrocławia wiedzą już, że końcówka listopada i początek grudnia w tym roku okazały się wyjątkowo chłodne. Spadła gruba pierzyna ze śniegu, a temperatury wciąż są na minusie. Nie będę oczywiście wykonywał pracy naszych meteorologów, pozdrawiam Władka i Stefana, lecz muszę zaznaczyć raz jeszcze. Wrocław zimą jest naprawdę piękny. No i nieszczęście w szczęściu swoją drogą, gdyż w listopadzie otwiera się tu jarmark świąteczny. Niezwykłe wydarzenie, albowiem na wrocławskim rynku aż roi się wtedy od budek z jedzeniem, grzańcem i świątecznymi duperelami. Widok niezwykle piękny oczywiście, choć niekorzystny, gdy planuje się dziennikarskie śledztwo. Tak czy inaczej, wyruszyłem na spacer trasą Krzyża Skabra Lutum. Około godziny 14 wyszedłem z wynajmowanej kwatery i skierowałem się na początek naszych poszukiwań. Wziąłem ze sobą zeszyt, aby łatwo móc rozpoznawać głowy, choć oczywiście okazało się to trudniejsze niż myślałem. Pierwszy przystanek znajdował się tuż za krasnalem Akademiuszem. Według zeszytu na ulicy Plac Solny 15 czekać miał na mnie Filip Vogel. Takie nazwisko widniało na podobiznie starszego człowieka z kolczykiem w nosie. Wykreślonym piktogramem Filipa było ucho. Pod adresem kręciłem się około 20 minut, zanim znalazłem głowę. Fugger miał rację. Rzeczywiście głowy te są wyjątkowo zgrabnie ukryte. Filip czekał na mnie za kratą jednego z dolnych okien kamienicy. Podobizna mężczyzny została upchnięta między jakiś drewniany mebel a kratę, łypiąc groźnie na kostki przechodniów. Przyjrzałem się jej dokładniej. I znów była przerażająco rzeczywista. Drodzy słuchacze, wiem, że to niemożliwe, ale mógłbym wtedy przysiąc, że wiem, jakiego koloru włosy miał Filip. Wyraźnie widziałem czarne pasemka przeplatane siwizną po prawej stronie. Kolczyk w nosie był srebrny, a oczy zdawały się stoickie, pogodzone, choć niewiarygodnie smutne. Były głęboko zielone, ale po chwili czar prysł i znów całość pokryła się kamienną warstwą. Z obu stron głowy rzeczywiście brak było uszu. Nie wyglądało na to, że zostały z rzeźby usunięte. Po prostu artysta ich nie wykonał. Zamiast nich widoczne były małe, okrągłe dziurki. Dreszcz przeszedł mnie po plecach. Wraz z nim pojawiło się dziwne przeczucie bycia obserwowanym. Próbując nie zważać na nie, sfotografowałem głowę i odznaczyłem ją w notatkach w telefonie. Wcześniej przygotowałem sobie listę wszystkich głów, zgodnie z ich kolejnością występowania w zeszycie. Filip znajdował się na miejscu 8. Zaznaczyłem przy nim odpowiedni symbol i podniosłem się z kolan. Gdy tylko się odwróciłem, stanąłem twarzą w twarz z młodą kobietą. Stała ledwo kilka centymetrów ode mnie. Blond włosy, szare, duże oczy i wydatne kości policzkowe sprawiły, że na moment straciłem pewność siebie. Świdrowała mnie wzrokiem, bawiąc się broszką wbitą w poły płaszcza.
Panie Marku, dzień dobry! To wielki zaszczyt móc poznać pana osobiście. Pięknie dziś na dworze, prawda?
Dziewczyna wypluwała słowa z prędkością karabinu. Miała miły głos, lecz cała sytuacja zdawała się sztuczna. To nie było przypadkowe spotkanie. Może się to wydawać, drodzy słuchacze, niegrzeczne z mojej strony, lecz wiecie przecież, jak wyglądały moje doświadczenia życiowe. Umiem wyczuć, gdy coś zdaje się nie w porządku. Rzuciłem szybko, że mi również miło, lecz muszę już uciekać, bo wzywa mnie praca. Skoczyłem w bok i schowałem się w tłumie przechodniów. Szedłem przed siebie z głową w dole, dając się pociągnąć motłochowi. Ruch był miarowy, choć z początku ktoś kilka razy nadepnął mi na stopę, po chwili wczułem się w marsz. Po paru minutach wyrwałem się z tłumu i stanąłem obok, na chodniku. Rozejrzałem się dookoła i odetchnąłem z ulgą, gdy nie dostrzegłem nigdzie kobiety. Kontemplowałem w tym momencie zawrócenie się do mojej kwatery, stwierdziłem jednak, że może nie być to najlepszy krok. Po pierwsze, dużo łatwiej wtopić się w tłum, gdy ten faktycznie otacza cię z każdej strony. Po drugie, kobieta mogła wciąż mnie obserwować. Wolałbym nie zdradzać, gdzie mieszkam potencjalnie niebezpiecznym osobom. Jak się okazało, z motłochu wyrwałem się na skrzyżowaniu Rynku i Świętego Mikołaja. Postanowiłem więc zażyć się na chwilę w literatce. To dobre miejsce na schronienie przed zimnym i niechcianymi oczami. Szczególnie, że w środku znajduje się odgrodzone pomieszczenie dla palaczy. Niewiarygodnie potrzebowałem wtedy papierosa. Zamówiłem grzane wino. Białe, proszę państwa, podawane z pomarańczą i laską cynamonu. Przepyszne swoją drogą. I udałem się do przeszklonej palarni. Utrzymana jest w stylu ciemnej, domowej czytelni. Ma dwa piętra, z czego na dole siedzenia są wygodniejsze, na górze jednak ma się nieco więcej prywatności. Wdrapałem się po schodach i zasiadłem przy stoliku. Pierwszy łyk grzańca napełnił mnie nowym optymizmem. Dotychczas podchodziłem do Skabralutum czysto teoretycznie. Teraz jednak miałem pewność, że mamy do czynienia z rzeczą prawdziwą, drodzy słuchacze. Wiem o faktycznym istnieniu już trzech kamiennych głów. Głowa z katedry, Filip oraz Fugger. Czy oznacza to, że reszta z rzeźb w zeszycie również jest prawdziwa? Wyciągnąłem papierosa i zapaliłem. Mocno zaciągnąłem się i wypuściłem dym z nieukrywaną satysfakcją. Właśnie dokonałem ogromnego przełomu. Jeśli dalej będę podążać tym tropem, może okazać się, że nie tylko zrozumiem Skabralutum dokładniej, możliwe nawet, że znajdę pozostałości kultu. Drodzy słuchacze, to byłby temat nie tylko na audycję, lecz na całą książkę. Możliwe nawet, że mógłbym pokusić się o jakąś nagrodę. Przyznam szczerze, złoty medal nagrody Pulitzera wyglądałby obłędnie na półce w moim mieszkaniu. Z czczych marzeń wyrwały mnie dwie rzeczy, które nastąpiły w bardzo szybkim tempie. Po pierwsze, na telefonie wyskoczyło mi powiadomienie. Mail od starszego aspiranta, który zajmuje się sprawą Fuggera. Miał w sobie załącznik. Kliknąłem w niego bez zastanowienia, nie czytając nawet treści maila. Na ekranie mojego smartfona pojawiło się zdjęcie. Kamienna głowa z podobizną Fuggera została rozkuta w okolicy ust. Spod warstwy pyłu i skały wystawały wargi, spuchnięte, fioletowe i zszyte grubymi nićmi. Dookoła ust widniała ciemna, zastygła krew. Podobizna nie była jedynie rzeźbą. Kamień przykrywał prawdziwą, obciętą głowę. I zanim zdążyłem jakkolwiek przetrawić te informacje, tuż przy moim uchu odezwał się przerażająco znajomy głos.
O, panie Marku, zgasł panu papieros? Odpalę co? Swoją drogą miło mi, Doris Ebeling. Jak mówiłam, to prawdziwy zaszczyt pana poznać.
W odcinku udział wzięli Mateusz Łapot jako prezenter radiowy, Maciej Cymbrykiewicz jako Marek Adamski, Iga Chmielewska jako Doris Ebeling. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w następnych odcinkach Skabralutum.